kiedy rozmawiam z osobami, które nawracają się, one często proszą mnie o rozmowę. Niedawno miałem rozmowę z dwiema osobami. Jedna z tych osób ma od pewnego czasu bardzo poważny problem. Są to koszmary senne. Mimo, że to jest młoda, 17-letnia osoba, ale bardzo mocno cierpi przez te rzeczy. Kiedy rozmawiałem z nią i z jej mamą, okazało się, że tam w przeszłości też były elementy okultystyczne. I kiedy kolejna osoba zaczęła mi mówić o tym, że kiedyś korzystała z usług wróżki, że tam ktoś czarował, odczyniał i tak dalej, pomyślałem sobie, że chyba powinniśmy również rozmawiać i chciałbym parę słów powiedzieć na temat tego, co nazywamy okultyzmem, bo mam wrażenie, że chrześcijanie nieświadomi rzeczy wchodzą w obszary okultystyczne i jedyną rzeczą, którą później mają, jakby na wyłagodzenie tego, to jest i teraz taki wspólny mianownik prawie dla wszystkich, z którymi rozmawiam. Albo to tylko tak dla żartów, ja w ogóle w to nie wierzę. Wsadź rękę do wrzątku dla żartu i zobacz, czy mniej cię będzie bolało. Ten obszar nie ma dla żartu. Jest to bardzo ważny ten też obszar, dlatego że bardziej lub mniej świadomie dotykamy się rzeczy duchowych, tych złych, i często może to być też przyczyna pewnych późniejszych problemów, które mamy, a które nawet nie jesteśmy w stanie albo nie łączymy właśnie z tym obszarem. Okultyzm. Od łacińskiego słowa oculo, które znaczy ukrywać, trzymać w tajemnicy. Okultus, schowany, ukryty, tajemny. Doktryny ezoteryczne, czyli nauk tajemnych, które zakładają istnienie w człowieku i przyrodzie sił tajemnych, nieznanych i bada możliwości ich wykorzystania, oznacza rzecz tajemną, niedostępną. Okultyzm nazywa się również wiedzą tajemną. Okultyzm jako jedna z formuł rozwoju duchowego jest równie stary, co wielkie religie świata. Pojęcie to pochodzi od łacińskiego słowa occultum, które znaczy ukryty, gdyż okultyzm zmierza do odkrywania tego, co ukryte, zapomniane i przemilczane w świecie naszej kultury, duchowości i psychiki. Dlatego też często osoby, które poddają się pewnym praktykom okultystycznym, o których za chwileczkę powiem, często mówią: byłem u takiej osoby, która przepowiada przyszłość, ale ona musi robić to od Pana Boga, bo skąd ona by wiedziała o tym? I właśnie ten taki element duchowy i działający czyni często, że osoby religijne, szczególnie może nie ukształtowane przez Boże Słowo, ale przez jakąś religię, mówię tu o religii oczywiście chrześcijańskiej, w taki sposób na to patrzą. I oczywiście jest to bardzo błędne. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale od 7 do 12 wersetu apostoł Paweł mówi: albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Werset 9 przeczytaliśmy, mówi, że ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana i z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Miłości prawdy. I poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Ale mówi też, że otrzymaliśmy słowo prawdy, w której to prawdzie Pan nas poświęca. Jasne, a więc drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział, od 7 do 12 wersetu jest to ten fragment, który przed chwilą przeczytałem. Więc będę dwukrotnie powtarzał miejsce, z którego będę czytał. Dziękuję. To jest dobre, jeżeli, ja wiem, jest zgromadzenie i może przerywanie jest takie trudne, ale w takiej sytuacji naprawdę bądźcie tutaj zupełnie swobodni. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 15 werset, Mateusz 24 rozdział, 15 werset mówi tak, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. I tutaj zadanie domowe. Idźmy do proroka Daniela i przeczytajmy, co on na ten temat mówi. W Ewangelii Marka, 13 rozdział, 14 werset, nawiązuje do tego. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 14 werset. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Co to za miejsce święte? Miejsce, gdzie ohyda spustoszenia stać nie powinna. Daniel mówi o świątyni. A my wiemy, że tą świątynią dzisiaj my jesteśmy jako Kościół, nasze ciała są tą świątynią. My jesteśmy świątynią Bożą. I teraz pozwólcie, że wymienię niektóre praktyki okultystyczne, które chyba są najbardziej popularne. Zdaję sobie sprawę, że będę używał pewnych słów, które od razu może stworzą taką barierę i powiedzą, ja z tym nie ma nic wspólnego, ale proszę, zanim to zrobimy, najpierw posłuchajmy definicji. I pamiętajmy, że w tym obszarze, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma zabawy. Ja wiem, że takim formą zabawy, w cudzysłowie teraz mówię, posługują się często dzieci, młodzież na różnego rodzaju koloniach i obozach. Ja jako młody chłopak jeździłem na kolonie i obozy i normalną rzeczą było, że wieczorem wywoływaliśmy sobie duchy.
tworząc niesamowitą atmosferę, podnosząc troszeczkę adrenalinę, śmiejąc się do rozpuchu na drugi dzień.
Ale nie ma z tym żartów.
I jakkolwiek będę się z tego śmiał, jakkolwiek powiem, że robiłem to tylko dla żartów, diabeł nigdy niczego dla żartów nie wykorzystuje, aby uderzyć w twoje życie. Pierwsze. Czarna i biała magia. Co to jest w ogóle magia? Dzisiaj mamy różnych Copperfieldów, czy tam takich współczesnych ludzi, którzy tym słowem się posługują. Ale znaczenie tego słowa magia znaczy ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które można opanować i wywołać za pomocą zaklęć, obrzędów i czarów. Mamy czarną i białą magię. Różnica jest taka. Czarna magia, osoba znajduje się w bezpośrednim kontakcie z szatanem lub z jego demonami, aby doprowadzić do zaistnienia ponadnaturalnych zdarzeń, generalnie wymierzonych w kogoś. Kiedy byłem w Afryce, mieliśmy namiot uwolnienia, gdzie mnóstwo osób potrzebowało modlitwy uwalniającej, dlatego że było pod wpływem mocy ciemności, którym ulegali. Dlaczego? Dlatego, że naturalnym sposobem rozprawiania się z wrogami jest rzucanie na wrogów przekleństw. Korzystanie z różnego rodzaju praktyk, aby uderzyć w sposób duchowy w przeciwnika. Natomiast biała magia różni się od czarnej tym, że osoba zaangażowana usiłuje wywołać w innych zmiany pozytywne. Na przykład telepatia jest przeniesieniem myśli jednego człowieka w umysł drugiego bez werbalnej komunikacji. Może też przejawiać się wykorzystywaniem amuletów do uzdrawiania chorego ciała. Bądź zaklęć po to, żeby uzdrowić. Wierzbiarstwo, przepowiadanie przyszłości. My jako chrześcijanie mówimy o proroctwie, ale czy proroctwo i wierzbiarstwo jest tym samym? Ma wspólny mianownik i jedno i drugie wypływa z ponadnaturalnej mocy. Tylko jedno wypływa z mocy naszego wszechmogącego Boga, a drugie wypływa z mocy, która płynie prosto z piekła. Może to wyglądać bardzo niewinnie. Pamiętamy historię Pawła i bodajże Sylasa, którzy głosili Ewangelię i tę dziewczynkę, która chodziła każdego dnia przed nimi i mówiła: oto mężowie Boży, którzy głoszą dobrą nowinę. Pozornie mówiła bardzo poprawnie. Można byłoby powiedzieć, chyba sam Bóg jej objawił, kim ci mężowie są, bo ona słusznie powiedziała, że są to mężowie Boży. Ale wiemy, że po kilku dniach apostoł Paweł kolejny raz, słysząc te słowa, miał w sercu wielki niepokój. I mimo, że one brzmiały pozytywnie, nie miały żadnego negatywnego charakteru, po kilku dniach nękany odwrócił się w stronę tej dziewczynki, ale nie do niej przemówił, tylko do ducha złego, który był w tej dziewczynce i go zgromił i tę dziewczynkę uwolnił. I ona straciła w tym momencie zdolność do przepowiadania przeszłości i jej panowie zobaczyli, że te pieniądze, które ona dzięki tej mocy przynosiła im, są stracone i wtedy zobaczcie, co się dzieje z Pawłem i Sylasem. Z powodu tego porywają go, każą wychłostać, ostatecznie doprowadzają, że znajdują się w więzieniu. Chiromacja, wróżenie z ręki. Kto w przeszłości, może nie odpowiadajcie, kiedyś cygance podał rękę, no powiedz, co tam masz do powiedzenia. A później się śmieliśmy z tego, no bo przecież my w to nie wierzymy. Tylko to, że w coś nie wierzysz, to wcale nie znaczy, że tego nie ma. Zobaczcie, ile ludzi wierzy, że nie ma Pana Boga, a wcale Panu Bogu to nie przeszkadza, żeby być. Tak dla żartów przecież. Karty Tarota. Wróżenie ze specjalnej talii 78 kart przedstawiających figury o różnej symbolice. Pasjanse. Rodzaj łamigłówek lub wróżby polegającej na rozkładaniu kart według pewnych zasad aż do uzyskania określonego układu. Stawianie pasjansa. Kabaliści uważają też za rodzaj stawianie pasjansa uważają za rodzaj wróżby. W tej roli pasjans bywa nazwany kabałą. Tu mógłbym coś powiedzieć z mojego rodzinnego domu, dlatego że moja mama korzystała z usług kobiety, która kładła karty. Moja siostra do momentu, kiedy się nawróciłem, a pamiętam, trwało to od, jak pamiętam, od dziecka, ona każdy wolny czas spędzała na kładzeniu pasjansa. Nieraz przychodziły do niej koleżanki z pracy i prosiły, żeby ona im wróżyła. Wiecie, tak, dla zabawy, z ciekawości. To jest ciekawe, kobieta, do której chodziła moja matka i ona wróżyła naszej rodzinie, siłą tego było to, co ona wypowiadała, działo się w naszym życiu. Pewnego dnia powiedziała do mojej mamy: widzę śmierć młodego mężczyzny, którego bardzo kochasz. Któż to może umrzeć? Przecież mój mąż, mój tata był takim zdrowym, mocnym człowiekiem. Mając 39 lat, nagle, naprawdę nagle, to był człowiek o dobrej posturze, zdrowy, wygimnastykowany, silny. Nagle zachorował, a po 4 miesiącach już zmarł na raka. A kiedy moja siostra, ta, która kładła karty, również pozwoliła sobie na to, ona wykładając mówi: o kochaniutka, wyjdziesz za mąż, ale nie będziesz szczęśliwa. O, widzę rozbicie. Moja siostra miała wtedy 16 lat. Z takim słowem była bardzo, bardzo ostrożna. Poznała mężczyznę, z którym chyba chodziła 5 lat. Nie współżyli seksualnie sobą. Powiedziała: w czystości niczego nie zrobię, żeby tamto się wypełniło. 5 lat. Małżeństwo. po 4 czy po 5 miesiącach nastąpił rozwód. Następna siostra. O, słodka, widzę tu problemy ze zdrowiem. I to nie ze zdrowiem twojego ciała. Był okres, że moja młodsza siostra zażywała 18 różnych leków psychotropowych każdego dnia. Powiedziała: Marek, ja nie wiem, czy ja w ogóle żyję. Lęk, strach, depresja. A przecież to jest tylko zabawa. Kto z was w to wierzy? A ile razy czemuś takiemu potrafimy ulec? Psychometria, parapsychologii, określenie losów i cech charakteru osób niebędących za pomocą przedmiotów, z którymi miały one kontakt. Najbardziej chyba popularna to astrologia. Nie mylić z astronomią. Astronomia jest dziedziną nauki. Astrologia jest okultyzmem. Astrologia, badanie położenia ciał niebieskich w przekonaniu, że istnieją bezpośrednie związki między konfiguracją ciał niebieskich a losem i charakterem człowieka. I tutaj mamy horoskop. To pojęcie właśnie z zakresu astrologii, oznaczające potocznie przepowiednię sporządzoną na podstawie układu ciał niebieskich. Nie wiem jak dziś, ale kiedyś, kiedy w zasadzie były tylko prasa, była tylko drukowana, kiedy nawróciłem się, zauważyłem ciekawą rzecz. Nigdy nie widziałem jej do tej pory, ale kiedy po nawróceniu zacząłem czytać, zobaczyłem, że w drukarni, w której pracowałem, była tam Gazeta Pomorska, Kurier Polski, Dziennik Wieczorny, Fakty, Kujawy, dużo gazet. We wszystkich tych gazetach były horoskopy. Kiedy zacząłem później zaglądać do innych czasopism, wszędzie znajdowałem horoskop. Nawet usłyszałem opinię, która mówiła, że po prostu bez horoskopu gazety się nie sprzedają. Bo ludzie chcą wiedzieć. Ale przecież to jest tylko tak dla żartów. Nikt przecież tego poważnie nie robi. Ale diabeł swoją pracę wykonuje. Wsadź do wrzątku wodę dla żartów, a zobaczysz, czy się nie poparzysz. I horoskopy jako element astrologiczny, okultystyczny jest chyba w tej chwili najbardziej popularny. Seanse spirytystyczne. Wywoływanie duchów ludzi zmarłych bądź innych duchów. I są jeszcze inne rzeczy. Zauroczenia, zabobony, numerologia. Zauroczenia. Moja mama wychowywała się na wiosce, gdzie była babka, która rzucała urok. Można było z niej się pośmiać, tylko najgorsze było to, że to działało. Jeżeli sąsiad chciał ukarać drugiego sąsiada, to kiedy pojawiły się małe kurczęta, szedł do babki i powiedział: dam ci pieniądze, rzuć urok na to gospodarstwo. I wiecie, co się działo w rzeczywisty sposób? Te małe kurczaczki padały jak muchy. I nikt nie był w stanie tego zatrzymać. Pewnego dnia taka babka podeszła do mojej mamy. Moja mama opowiadała to wiele razy. Moja mama jest osobą inteligentną, więc proszę, nie myślmy, że mamy tu do czynienia z kimś, kto tam jakieś problemy intelektualne ma. Doszła do niej jako do młodej dziewczyny i tak spojrzała na nią i powiedziała tak: o dziecko, jaki ty masz piękny nosek. I tak dwa razy ją po nosku pogłaskała. Moja mama szła do domu i nagle czuła, że jej nos rośnie tak bardzo, że nie może głowy utrzymać, że jej spada. Ale kiedy patrzyła do lustra, nic nie było. Nie mogła spać. Była przerażona. Więc co trzeba było zrobić? Powiedziała swojej mamie, a mojej babci, a babcia mówi, to pójdziemy do innej, ona cię odczyni. Tak. I poszli do innej kobiety, która odczyniała. Wiecie, co było najgorsze? To działało. Możemy sobie teraz mówić, że to jest wciskanie kitu, że to jest tam pseudoprawdziwe, że ludziom na świadomość, podświadomość, bo można presję taką wywać. Wiecie, próbujemy wszystko racjonalizować, tylko jednej rzeczy nie chcemy zaakceptować. Diabeł jest realny i wykorzystuje wszystko, żeby zniszczyć życie człowieka, a szczególnie chrześcijan. A jeżeli nawet są niechrześcijanie, to go tak związać, aby nigdy nie chciał się nawrócić. I często ten element okultystyczny jest tu istotny. I teraz, moi kochani, przejdźmy do Bożego Słowa. Co Biblia mówi o okultyzmie? Będzie dużo fragmentów Bożego Słowa, więc jeżeli macie długopisy, proszę, zapisujcie. Później w domach sprawdźcie te fragmenty. Rozpoczniemy od Starego Testamentu. Druga Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 11-12 werset. Druga Mojżeszowa, 7 rozdział, 11-12 werset. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węża, ale laska Aarona połknęła laski ich. Mam pytanie, czy wy wierzycie w prawdziwość tej historii? Czy to jest tylko taka mitologiczne, takie wiecie, takie, ach, autor Biblii chciał nam tutaj trochę jakiejś takiej sensacji podać. Jeżeli wierzycie w autentyczność tego fragmentu, to pytanie, jaką mocą oni to czynili, że ich laski przemieniły się w węże? Przecież nie zrobili tego sami z siebie. Ta sama księga, druga księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 18-19 werset. 8 rozdział, 18-19 werset. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. I były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. Tu już widzimy ten element, gdzie moc Boża jest większa od mocy diabła. Więc jeżeli moc Boża jest większa od mocy diabła, a diabeł potrafi mówić tobie o twojej przyszłości, czy o wiele dokładniej o tej przyszłości nie powinieneś spytać się swojego Boga? Coś ciekawe, wracając do poprzedniej informacji o mojej mamie, która wróżyła. To nie były jedyne informacje, która powiedziała wróżka. Ona mówiła inne rzeczy. O, kochaniutka, będziesz bogata. O, widzę tu dużo pieniążków. O, widzę tutaj wielkie powodzenie. O, widzę. Wiecie coś ciekawe? Wszystko, co złe, się spełniało. Tylko tego drugiego nigdy nie doczekaliśmy. Wszystko, co złe, się spełniało. Tylko tego dobrego nie otrzymywaliśmy. To działa. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 31 werset. I tu już mamy jasne przykazanie. Trzecia Mojżeszowa, 19:31. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie ma tu informacji, czy robisz to poważnie, czy dla żartów. Jedno jest pewne. Stajesz się nieczysty, kiedy tych rzeczy się dotykasz. Ta sama trzecia Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 6 werset. Posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. Trzecia Mojżeszowa, 26, czyli 20 rozdział, 6 werset. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. To mówi Wszechmogący Bóg. To jest Boży stosunek do okultyzmu. Ten sam rozdział, ten sam 27 werset, czyli 3 Mojżeszowa 20-27. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Kiedyś karano śmiercią. Dzisiaj karze się dokładnie tym samym, tylko że nie mówimy już o fizycznej śmierci, ale o śmierci duchowej, która przychodzi na takiego człowieka. Kiedyś Kurt Koch napisał książkę Między wiarą a okultyzmem. On bardzo dokładnie zgłębiał ten temat i pokazał, że ludzie, którzy korzystali z różnych praktyk okultystycznych, aby rozwiązać problemy swojego życia, uzdrowienie choroby, jakieś inne rzeczy, doświadczali tego uzdrowienia, ale później duchowo otrzymywali takie uderzenie, że wielu z nich kończyło w szpitalach psychiatrycznych. Otrzymali pomoc, której oczekiwali, ale z tą pomocą jeszcze coś dostali, o czym w ogóle nie myśleli. 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od 9 do 14 wersetu. Wybaczcie, że czytam te fragmenty, ale chcę wam pokazać perspektywę biblijną, żebyśmy zrozumieli, że nie mamy tutaj kontaktu z zabawą i że nie możemy naprawdę tego traktować jako coś takiego, a to jest przecież tylko nic wielkiego. 18 rozdział, 5 Mojżeszowa, od 9 do 14 wersetu. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przyprowadza przez swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. I teraz posłuchajcie, jak to się ma do wielu religijnych ludzi, którzy mówią, wierzymy Boga Wszechmogącego i nie widzimy problemu w tym, żeby czytać horoskopy, czy żeby ktokolwiek nam wróżył z kart. Przejdźmy dalej. Księga proroka Izajasza, 8 rozdział, 19 i 20 werset. Izajasz, 8 rozdział, 19, 20 werset. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szpecą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? I tu jest ważne to pierwsze pytanie. Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Dlaczego korzystasz z takich rzeczy, skoro masz Boga Wszechmogącego i On pragnie, abyś Jego pytał się. A skoro będziesz się pytał, to znaczy, że On ma dla ciebie przygotowaną odpowiedź. Ten sam prorok Izajasz, 47 werset, rozdział, przepraszam, 47 rozdział, od 12 do 15 wersetu. Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałeś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłeś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego. To znaczy kto? Astrolodzy. To znaczy co? Horoskop. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co macie spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień. Nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli od ogrzewania ani ognisko, by dookoła niego osiedzieć. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałeś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże. Zobaczcie, jak możemy wyraźniej widzieć, ale przecież to tylko tak z ciekawości dla zabawy. Księga Daniela, 1 rozdział, 20 werset. W każdej za sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przeważają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A więc zobaczcie, król potrzebował rady, mądrości i otrzymywał. Rady Dawida, Daniela przewyższały 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów. Oni też mieli rady. Król do tej pory za tymi radami szedł i wiele rzeczy doświadczał, nawet powodzeń. Ale rady Daniela były wyższe. Dlaczego? Dlatego, że nad Dawidem był nasz Pan. Ta sama księga, 2 rozdział, 27 i 28 werset. Daniel odpowiedział, jeszcze raz, Daniela 2 rozdział, przepraszam, bo często szybko podaję, 2 rozdział, 27 i 28 werset. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nabuchodonozorowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. I Daniel cytuje, zachęcam, przeczytajcie ten fragment. Zobaczcie, tajemnice, o którą król pyta, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Ozeasz 4:12. Mój lud, Ozeasz 4:12. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię. Jaką między innymi daje ten kij wyrocznie? Co za kij może dać wyrocznie? Na przykład, gdzie jest woda? Z żoną byliśmy przerażeni, kiedy kiedyś w Janowicach zobaczyliśmy na naszym terenie ludzi, którzy chodzili z kijem i szukali wody. Wiecie, co mnie najbardziej przerażało? Że jeden ze starszych braci razem z nimi chodził, a później podekscytowany przyszedł do mnie i powiedział: tam jest woda. Być może była. Nie wiem. Historia stara jak świat. Już tego kija wieki temu pytano się. No bo o co kij można się spytać? Dzisiaj mamy tego przykłady. Radioestezja. Jakże to naukowo brzmi. Wystarczy zamienić zwróżenie z kija na radioestezję i nagle mamy zabobon, a tu naukę. Z przepowiadania z gwiazd na astrologię. Szczególnie druga część tego zdania. Logia, logika, nauka. A co mówią Dzieje Apostolskie? 8 rozdział od 19 do 13 wersetu. Mamy bardzo piękną historię. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek, teraz posłuchajcie, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Byli przekonani, że za siłą i mocą tego człowieka stoi wszechmogący Bóg. Wiecie, co było powodem, że oni uważali, że Bóg stoi za tym? Bo po prostu to działało. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon, co Szymon? Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Mimo że niedawno też wprawiał w zachwyt tężną mocą, ale źródło tej mocy płynęło prosto z piekła. A więc widząc człowieka, że potrafi czynić rzeczy ponadnaturalne, nie traktuj, musi od Boga, no bo przecież skąd on by to wiedział, jakby to było możliwe. Bardzo często spotykam ludzi, którzy próbują właśnie tego rodzaju rzeczy pokazywać, że jest, za tym stoi żywy Bóg. 13 rozdział od 4 do 12 wersetu. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 4 do 12 wersetu. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji. Stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. Przyszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, ten czarnoksiężnik należał do najbliższego grona. I teraz zobaczcie kogo. Prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Tak powierzchownie jak czytamy, to możemy sobie powiedzieć, chyba rozumu nie miał. Że takimi ludźmi się obstawiał. Tak, z przestrzeni możesz tak myśleć, ale kiedy masz człowieka, który czyni rzeczy ponadnaturalne i to działa, to mówisz: Bóg jest nad nim. Bo skąd? Dzisiaj bardzo dużo ludzi wierzy w Boga, ale bardzo mało ludzi wierzy w aktywność szatana. I dlatego wszystko, co ponadnaturalne, nawet to prosto z piekła, próbuje się przypisać temu samemu Bogu. Myślę, że to jest jeden z lepszych majstersztychów diabła, który robi w sercach ludzi. Ten, przywoławszy Barnawę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego, ten prokonsul. Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas. Tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię. Starając się odwrócić, i zobaczcie, cel, odwrócić prokonsula od wiary. Co jest celem tych mocy? Odwrócić ciebie od wiary. Tak, ty masz się umocnić w wierze, ale nie w wierze w Syna Bożego. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełen wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, oto teraz ręka pańska na tobie. i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło, szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki Pawła. I myślę nie tylko nauki, ale tego, co stało się z jednym ze sług. 19 rozdział, 18, 20 werset, Dzieje Apostolskie. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje uczynki. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drach. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Boże. To, co oni robili, było to formą ich wyznania. Oni mieli świadomość, że jest to grzech i ten grzech musi być wyznany. Moi kochani, mam wrażenie, że to jest ciekawe, wśród chrześcijan spotykam dwie grupy osób. Jedna grupa osób to ta, która w momencie, kiedy oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zostaje odcięta od przeszłości i nawet jeżeli w przeszłości były rzeczy okultystyczne, one już nie mają żadnego na nich wpływu. Niestety doświadczenie i praktyka pokazuje mi drugą grupę osób, które bardzo szczerze przyjęły Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, stały się nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, ale pewne obszary, a szczególnie te, które były związane z ich przeszłością okultystyczną, dalej za nimi się ciągną. Jedyną rzeczą, którą wtedy trzeba zrobić, to dać im wolność. Ja wiem, że zadaję się tu pytanie takiej kwestii doktrynalnej. Czy człowiek wierzący może być pod wpływem mocy ciemności? Daj mu wpływ, a zobaczysz. Daj mu wpływ, a zobaczysz. Oczywiście błagam, niech nikomu do głowy to nie przyjdzie. Niestety, nieraz przychodzi. Otwieramy mu drzwi. Bo przecież możemy to zrobić. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, to znaczy, że możemy go zasmucić, możemy go spłoszyć, krew Chrystusa podeptać. Pamiętacie, do jednego ze zborów w objawieniu Pan Jezus mówi: masz imię, że żyjesz. Wiecie, do kogo Pan Jezus te słowa mówi? Do Kościoła. Masz imię, że żyjesz, a jesteś. O, boli. Dlatego bądźmy bardzo ostrożni. I może jeszcze z objawienia 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Rozdział dalej, 22:15, objawienie 22:15. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Osobiście uważam, że osoba wierząca, która sięga do rzeczy okultystycznych, jest jak człowiek opisany przez Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale od 24 do 26 wersetu. Znamy tę historię. A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego, gorszy niż pierwotny. I zakończę wezwaniem apostoła Pawła, list do Efezjan, 4 rozdział, 27 werset. Nie dawajcie diabłu przystępu. I to jest wezwanie dzisiejszego nabożeństwa. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jeżeli masz jakąś wątpliwość, czy to, co się dzieje w twoim życiu, może mieć wpływ okultystyczny, chętnie z tobą porozmawiam, a jeszcze chętniej zachęcam cię do tego, żebyś sięgnął do Bożego Słowa i w Bożym Słowie znalazł odpowiedź. Jedno jest pewne, w tym obszarze nie ma zabawy. Jeżeli nawet w przeszłości były jakieś rzeczy, którymi się parałeś czy parałaś i obawiasz się, że dzisiaj jest coś, co dzieje się w twoim życiu i zastanawiasz się, czy może to mieć wpływ tego, co się działo w przeszłości, nie odpowiadaj sobie na pytanie tak, nie. Lepiej praktycznie przyjdź pod krzyż Jezusa Chrystusa i powiedz, Panie, proszę, niech Twoja święta krew uwolni mnie. Ja jeszcze nie tak dawno, naprawdę niedawno, modliłem się słowami, Boże, proszę, odetnij mnie, ja odcinam się od wszelkich pokoleniowych rzeczy, które mogłyby w jakikolwiek sposób dotykać moje życie. Dlaczego tak się pomodliłem? Modlitwą odcinającą, bo zauważyłem, że pewne rzeczy, które zaczęły się dziać, dokładnie takie same działy się w mojej mamie, w mojej siostrze. Nie wiem, czy w poprzednich pokoleniach. Moi przodkowie nie żyli zbyt długo. Dziadek żył 49 lat, ojciec żył 39 lat. Ja żyję 56. Wiecie, z czym diabeł potrafi przyjść? Jeden żył 39, drugi 49, to tobie zostało 59. Wiecie, razem z wami się uśmiecham, ale wiecie, diabeł próbuje takich rzeczy wykorzystywać. Jak nawracałem się, miałem 23 lata i pomyślałem sobie, może też odejdę do wieczności, tak jak mój Pan, kiedy miał 33 lata. Kiedy przyszło 33 lata, zacząłem się zastanawiać nad tym, co powiedziałem. Szybko później przyszło 39 lat mojego ojca. Zobaczcie, jak możemy się poddawać pewnym rzeczom. Ostatnio pewna osoba powiedziała, ja długo nie pożyję. Spytałem się, dlaczego tak mówisz? Albo moja mama, moja babcia, moje ciocie. Jeżeli takimi kategoriami miałby myśleć, no to ja umrę na raka. Bo mało kto w mojej rodzinie na raka nie umierał. Ale to jest przekleństwo, przyjmowanie takiego myślenia. Wiem, że koło mnie by stał genetyk, by zaczął mi tłumaczyć, że to wcale nie musi być przekleństwo, ale jest to coś, co przekazujemy. A ja wolę to złamać i mieć z tym spokój.
I niech sobie genetyk dalej mówi, a ja wiem, co uczyniła krew Jezusa Chrystusa dla mojego życia. Bracia i siostry, wiem, że dzisiejszy wykład może jest troszkę trudniejszy. Nie mówię dzisiaj, bracia i siostry, super, idziemy. Chcę takie kazania głosić. Ja z natury taki jestem, więc będę dalej takie głosił. Ale po ostatnich spotkaniach i rozmowach, które miałem, byłem przekonany, że powinienem przynajmniej taki leciutki zarys, bo to jest nic więcej jak zarys, na temat okultyzmu skierować do was. Powstańcie, moi kochani. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy zaśpiewali tylko jedną pieśń, tak krótką, tak znaną, że nawet nie będziemy potrzebować jej wyświetlać. I na pewno ona jest bardzo dostosowana do tematu. Z jednej strony można by było pomyśleć, Jezus zwyciężył, to wykonało się, ale nie o tej pieśni myślę. Myślę o pieśni Święta Krew Jezusa. Bardzo mi się podobało to, co pewien kaznodzieja, który już odszedł do wieczności, powiedział i lubię tym zdaniem się posługiwać. W jednej kropli krwi, którą przelał Pan Jezus, jest większa moc niż w całym królestwie diabła. Jeszcze raz. W jednej kropli świętej krwi, którą przelał Jezus Chrystus, jest większa moc niż w całym królestwie szatana. Dlatego zaśpiewajmy tę pieśń. Święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki grzech.